Czytanie z Księgi Wyjścia. Gdy Faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej, chociaż była najkrótsza. Powiedział bowiem Bóg, żeby lud na widok czekających go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu. Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli w uzbrojeni z ziemi egipskiej. Zabrał też Mojżesz ze sobą kości Józefa, gdyż ten przysięgą zobowiązał Izraelitów, mówiąc: wspomoże was niezawodnie Bóg, a wówczas zabierzcie stąd kości moje ze sobą. Wyruszyli z Sukot i rozbili obóz w Etam na skraju pustyni, a Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie, ani słup ognia w nocy. Potem przemówił do Mojżesza tymi słowami: rozkaż Izraelitom, niech zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pi-Hahirot, pomiędzy Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. Rozbijcie namioty naprzeciw tego miejsca nad morzem. Faraon powie wtedy: Izraelici zabłądzili w kraju, a pustynia zamknęła im drogę. Uczynię upartym serce Faraona i urządzi pościg za wami. Wtedy okażę potęgę moją nad Faraonem i nad całym jego wojskiem. Poznają wówczas Egipcjanie, że ja jestem Pan. I uczynili w ten sposób. Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie Faraona i jego sług względem niego i rzekli: cóżeśmy uczynili, pozwalając Izraelowi opuścić naszą służbę? Rozkazał wówczas Faraon zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich ze sobą. Wziął 600 rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich byli dzielni wojownicy. Pan uczynił upartym serce Faraona, króla egipskiego, który urządził pościg za Izraelitami. Ci jednak wyszli z podniesioną ręką. Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obozujących nad morzem. Wszystkie konie i rydwany Faraona, jeźdźcy i całe wojsko jego pod Pi-Hahirot naprzeciw Baal-Sefon. A gdy się zbliżył Faraon, Izraelici podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana. Rzekli do Mojżesza: czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie: zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom. Lepiej bowiem nam było służyć, niż umierać na tej pustyni. Mojżesz odpowiedział ludowi: nie bójcie się, pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartym serce Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców. Wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł naprzedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak, że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych. Nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan i widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Oto Słowo Boże.
Lektura przysługa, ale niesłychanie ważna. Na przykładzie Egiptu Bóg pokazuje nam to, co później się stanie, gdy Izraelici będą czekać na nowego Mojżesza w ziemi obietnicy, a my dzisiaj też czekamy na pełne Królestwa Bożego na ziemi. I Egipcjanie najpierw zostali, Bóg nad nimi dokonywał sądu miłości, miłosierdzia w noc paschalną poprzez ostatnią plagę, która dotknęła niewinne dzieci, a więc grzesznicy zostali ocaleni. Bóg ich osądził w Egipcie, łącznie z Faraonem, sądem miłości, miłosierdzia. Grzechy scedował na niewinne istoty, ale to nie pomogło. Owszem, Faraon zmiękł i pozwolił, żeby Izraelici nie tyle wyszli z niewoli na zawsze, jako siła robocza utracił, nie chciał tracić tak ogromnej rzeszy niewolników, tylko zgodził się na podstęp, który Bóg kazał zastosować. Na 3 dni drogi w pustynię mogli wyjść, by oddać chwałę Bogu. Okazało się, że nie wrócili po 3 dniach. Okazało się, bo na pewno byli szpiedzy, że po prostu Izraelici jako niewolnicy chcieli uciec z Egiptu. No i wtedy reakcja Faraona. Na nic się zdał ten sąd miłości, miłosierdzia, który nie tyle był nad Egipcjanami i Faraonem, ile nad bogami Egiptu, że takich bogów nie ma, jacy byli czczeni w Egipcie. jest taki Bóg, jaki się objawia w życiu, w historii potomstwa Abrahama, Żydów. Bóg miłości, miłosierdzia. Chciwość faraona jest nazywana tutaj zatwardziałością. Wziął doborową swoją armię składającą się 600 rydwanów. Na każdym rydwanie przynajmniej dwóch było wojowników. Jeden trzymał lejce, a inny z kolei oszczepem czy z łuku raził wrogów. Wziął całe swoje siły militarne i ruszył, żeby tych niewolników z powrotem sprowadzić do niewoli. Na nic się zdał sąd miłości, miłosierdzia, sąd, że takich bogów nie ma. Bóg swej bezsilności w stosunku do Egipcjan wydaje ich konsekwencje ich grzechów. W Morzu Czerwonym kończy się potęga Egiptu. To jest ściana płaczu, ponieważ osobiście faraon wyruszył, wściekły. Być może, że też tam zginął, ale na ten temat nie mamy danych, żadnych danych w Piśmie Świętym. Ale potęga Egiptu runęła, bo cała armia, elitarne siły militarne zostały unicestwione. I kolejny dowód na to, że walcząc z ludźmi w zły sposób walczy z Bogiem prawdziwym, z Jego miłością. Że nie sposób dotknąć człowieka, by nie dotknąć Boga. Więc uważajmy, łapy przy sobie, jak mamy chęć dotknąć człowieka w sposób grzeszny. Dotykamy Boga i Bóg może po tych łapkach dać człowiekowi. Ale najpierw odniesie się z miłością, miłosierną. A jak to nie pomoże, to tak da po łapkach, że... To wcale nie oznacza, że Egipcjanie zostali potępieni, tylko została postawiona tama złu, chciwości, zatwardziałości. Przeszkadzają planom Bożym i poszli na tamten świat, gdzie już nie mogli walczyć o wielki Egipt. Już nie było nic poza prawdą w sumieniu, że nie pozostali na tym pierwszym sądzie, sądem miłości, miłosierdzia, nie odkryli wiarę w Boga swoich niewolników, że tylko On jest prawdziwy. I w tym jest katecheza, która się powtórzy, o tym będzie dzisiejsza Ewangelia. Izrael najpierw został osądzony przez Syna Bożego, dla którego wszystko zaistniało. Szedł do potomstwa Abrahama. Cuda to były plagi zadawane prawdziwemu faraonowi, któremu służyli, szatanowi, egoizmowi, pysze. Ale cuda nie pomogły. Jezus dokonał największego cudu, cudu Baranka Bożego, właśnie osądził sądem miłości, miłosierdzia Wielki Piątek jako Baranek Boży, jako ten, który wziął na siebie grzech, egoizm, pychę, dzieło szatana. I zmartwychwstając powiedział: Bożej miłości do was nikt nie jest w stanie zabić, ale uważajcie. Nie pozwolę, by człowiek był jako Bóg. Nie chcę go utracić na życie wieczne, jestem o niego zazdrosny. Będę walczył w sposób święty, ale w taki sposób, jaki ostatecznie narzuci mi człowiek swoją zatwardziałością. I też dziś będziemy w Ewangelii czytać o zrywie powstańczym w roku 64. Zryw, który się skończy oblężeniem Jerozolimy, unicestwieniem Jerozolimy, świątyni narodu. Koniec pięknego początku w Abrahamie. Przez tyle stuleci naród karmiony miłością, miłosierdzia. Ostatecznie osądzony w Jezusie Chrystusie, sądem miłości, miłosierdzia, Chrystus zmartwychwstały, objawia się tym razem cuda, które czynili apostołowie, na nic się to zdało. W związku z tym Bóg przypomina nam dzisiaj taktykę. Będzie ona za chwilę czytana w drugim czytaniu, później w psalmie, chcielibyście to zauważyć. Bóg nie karze. Kara polega na pozostawieniu grzesznika samemu sobie. Ale on się, ten grzesznik się rozwalił o ścianę płaczu. Księga Mądrości mówi, chcielibyście znaleźć to zdanie, to w tym grzeszy, tym bywa karany. Czy znaczy w grzechu jest już kara? W Księdze Wyjścia czytamy, w Nilu, w wodach Nilu macie topić chłopców izraelskich. Byście nie urośli w siłę i w potęgę, żebyście mieli w przyszłości żołnierzy. W wodach macie topić dzieci. I potęga Egiptu ginie w wodach Morza Czerwonego. Nasze czyny mają to do siebie, że wracają. Jeżeli to są czyny dobre, wracają jako błogosławieństwo. Do Jezusa wróciło, krzyż wrócił jako zmartwychwstanie. Do Izraela ich czyn, wybór, odrzucenie Jezusa wróciło jako unicestwienie, zatopienie w morzu wojen Rzymianami. Dobro i zło wraca do człowieka, zapamiętajmy sobie. To w czym grzeszy, tym bywa karany. Ja w pewnym momencie was zostawiam sobie samym. I jeżeli mówię o tym dlatego, że właśnie odpowiednikiem tej klęski totalnej w Morzu Czerwonym Imperium Egiptu tonęło jego siły militarne, na których polegali. Tak samo zryw powstańczy Izraela do pewnego czasu na tyle skuteczny, że rozochwalił Izraela. Zgromadzili się podczas Paschy na dziękczynienie. No i właśnie to sprawiło, że Rzymianie mieli wszystkich patriotów obrężonych i wzięli ich głodem kilkumiesięcznym, nie walcząc. Głód z nimi walczył. I Pismo Święte i świadkowie historyczni, Józef Flawiusz, Żyd, który też był jednym z dowódców, mówią, że chyba to była najbardziej dantejska scena, jaka się wydarzyła w rodzinie ludzkiej. Na pewno obozy koncentracyjne, na pewno Syberia była czymś strasznym, ale ponad milion ludzi na tak małej przestrzeni, gdzie jest określona ilość wody, żywności, pół roku oblężenia. Matki zjadały własne dzieci. Na nic się to zdało. Nikt nie przetrwał. Z głodu zginęło ponad milion, a ponad 100 tysięcy do niewoli poszło. Unicestwienie narodu. Jakby zatonęli, tak jak faraon razem ze swoją elitą, świtą militarną. I jeżeli dzisiaj my nie skorzystamy z sądu miłości, miłosierdzia, z tego sądu, który już 2000 lat nam Chrystus przypomina w Eucharystiach, to co Bogu pozostaje? Wydać nas w konsekwencje naszych grzechów, żeby nas zbawić. Czyli tak jak tragicznie zginął faraon ze swoją elitą, tak jak tragicznie w roku 70 kończy się historia Izraela, tak samo skończy się historia chrześcijan obecnego Kościoła i rodziny ludzkiej, której myśmy nie dali Boga prawdziwego, bośmy tylko myśleli o własnym zbawieniu. Ja się chcę zbawić. I nic więcej mi nie obchodzi, poza własnym pępkiem. Pępusiem. A do naszych wnętrz przychodzi Zbawiciel świata. I daje nam możliwość zbawienia całego świata. To jest powód, dlaczego zradykalizowałem i mocniejsze czytania, bardziej adekwatne wziąłem na dziś dzień w związku z zakończeniem historii Izraela. A niestety Europa chrześcijańska, świat już nie pokłada nadziei w Chrystusie, w Jego krzyżu, w Jego zmartwychwstaniu. Już nie, to się już nie liczy. To się już nie liczy. To, co Bogu pozostało, dobrze, dzieci, bawcie się dalej. Zobaczymy, co z tego idzie. I niebawem świat będzie konsumował. To, co skonsumowali Egipcjanie, to, co skonsumowali Żydzi, a moim obowiązkiem jest to powiedzieć, co świat będzie konsumował. Ważne, żebyśmy my wtedy już mieli życie sobie dar pobożności. A czym jest dar pobożności? To wiara, że to życie jeszcze nie jest życiem. Że dopiero przez śmierć się wchodzi w życie. Na razie tyle. Modlimy się słowami psalmu. Zwróćcie uwagę na treść tego psalmu. I drugie czytanie, które będzie podobną myśl niosło, jaką metodę my Bogu, dobroci Bożej narzucamy, żeby nas bał, że musi stawiać tamę złu i zbawiać nas, wydając nas konsekwencje naszych grzechów.
Radośnie śpiewajcie Bogu naszej mocy, wykrzykujcie Bogu Jakuba. Radośnie śpiewajcie Bogu naszej mocy, wykrzykujcie Bogu Jakuba. Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i lirę. Dmijcie w róg na nowiu, podczas pełni, w nasz dzień uroczysty, bo to jest ustawa w Izraelu. Przykazanie Boga Jakubowego to prawo ustanowił on dla Józefa, gdy wyruszył on z ziemi egipskiej. Słyszę język nieznany. Uwolniłem od brzemienia jego barki, jego ręce porzuciły kosze. W ucisku wołałeś, a ja cię ratowałem. Odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury, doświadczyłem cię przy wodach Meriba. Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć, abyś posłuchał mnie, Izraelu. Nie będzie u ciebie Boga obcego, cudzemu Bogu nie będziesz oddawał pokłonu. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Otwórz szeroko usta, abym je napełnił. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu. Izrael nie był mi posłuszny. Pozostawiłem ich przeto twardości ich serca. Niech postępują według swych zamysłów.
Zwróćcie uwagę na ten ostatni wiersz. Pozostawiłem ich przeto twardości ich serca. Niech postępują według swoich zamysłów. To jest definicja kary w Piśmie Świętym. Definicja kary, że jeżeli nie chcesz mnie słuchać, no to uważasz, że jesteś mądrzejszy ode mnie, uważasz, że ty sam siebie lepiej kochasz niż ja Bóg, no to proszę bardzo, rób to, co chcesz. Czyli świat cierpiał, cierpi i będzie cierpiał w takim stopniu, w jakim stopniu nie słucha Boga. A że nie słucha, to wiemy, bo też my, chrześcijanie i kapłani, nie znają Pisma Świętego.
Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, natychmiast zgniótłbym ich wrogów i obróciłbym rękę na ich przeciwników. Nienawidzący Pana schlebialiby Jemu, a czas ich kary trwałby na wieki. Jego zaś bym karmił tłuszczem pszenicy i sycił miodem z opoki. Czytanie z powtórzonego prawa. Pan rzekł do Mojżesza: oto ty spoczniesz przodkami swymi, a lud ten powstanie, by uprawiać nierząd z bogami obcymi tego kraju, do którego wejdziecie. Mnie opuści i złamie przymierze, które z wami zawarłem. W tym dniu gniew mój zapłonie przeciwko niemu. Opuszczę go, skryję przed nim swoje oblicze. Stanie się bliski zagłady i wiele nieszczęść i klęsk zwali się na niego, tak, iż powie wtedy: czyż nie dlatego, że nie ma u mnie mojego Boga, spotkały mnie te nieszczęścia? A ja zakryję swe oblicze w tym dniu z powodu wszelkiego zła, które popełnił, zwracając się do obcych bogów. Oto Słowo Boże.
Jahwe podsumował przymierze na Synaju poprzez narzędzie swoje Mojżesza w Księdze Powtórzonego Prawa. Że ja poprzez przymierze na Synaju wszedłem z wami w taką bliskość, że chcę być taką jednością jak małżonkowie. Rodzić świat, rodzić dzieci szczęśliwe, rodzić dzieci w Bogu. Ale niestety wyście wybrali bogów płodności. Na skutek tego ja was pozostawię, zakryję przed wami moje oblicze, I znajdą się Izraelici w niewoli babilońskiej, będą zrodnani z poganami. Znowu się tam ockną, wrócą z powrotem, zbudują świątynię, ale gdy przyjdzie pełnia obietnic Bożych, Syn Boży zejdzie, znowu to samo, znowu to samo. Odrzucą go, powiedzą, mały interesujący, nazbyt wymagający. Taka jest głębina śmierci wewnętrznej człowieka, że nie tyle wierzy, że Bóg i tylko Bóg da mu jest źródłem dobra, miłości, wszystkiego, zamiast najpierw do końca się odłożyć na Boga, to taką w ogóle szczelinkę w sobie zostaje niedzielną, pod filarem, taką szczelinkę. A Ty błogosław. Całe moje życie jest tutaj i teraz. No, przyjdzie taki nieszczęśliwy moment, to się nazywa śmierć, że pójdę do Ciebie. No, taki nieszczęśliwy moment. Będziemy szaleć, żeby nikt nie umarł. No, ale umrze. Nieszczęśliwy moment. Tak potworne pogaństwo. Tyle złudzeń, tyle iluzji. Alleluja, alleluja, alleluja. Nabierzcie ducha, podnieście głos, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Alleluja.
Alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział, przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie pozostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go, nauczycielu, kiedy to nastąpi, jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie. Jezus odpowiedział, strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, ja jestem, oraz nadszedł czas, nie chodźcie za nimi. I nie tłuszczcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich, powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska, wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swojej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł oprzeć się, ani się jej sprzeciwić. I wydawać was będą nawet rodzice i brać, krewni i przyjaciele. Niektórzy z was o śmierć przyprawią, a z powodu mego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze dusze. Oto słowo Pańskie. Na tyle jesteście zorientowani anatomii każdej Ewangelii, że wiecie, iż w Ewangelii, Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza ma tak zwaną, pod koniec, tak zwaną małą apokalipsę. Jezus po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy, by spełnić obietnicę baranka, że to on rozwiąże dramat grzechu, wejdzie na sobie wszelkie zło, żeby to zło przebaczyć, swoją miłością spalić, ale zmartwychwstanie po to, żeby będąc w nas, uzdalniać nas do dobra, bo jest realistą jako Bóg. I Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza, dziś czytaliśmy fragment Ewangelii Łukasza, mają tak zwaną małą apokalipsę, a więc wielkie nieszczęście, którym się zakończy historia narodu wybranego, trwająca całe stulecie. Bankrutem okaże się i Bóg w swojej miłości, i ludzie bankrutami, naród wybrany bankrutem. ogrom cierpienia dla Boga i ogrom cierpienia dla ludzi. Tylko dlatego, że Bóg był bezsilny i bezradny, nawet w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Cuda, te plagi, które wymierzał szatana, na nic się zda. Co Bogu pozostaje? No właśnie, co Bogu pozostaje? Bogu pozostało wycofać się z życia Izraela i zostawić go jego własnym pomysłom. I tutaj jest powiedziane w tym fragmencie, który czytałem, że skoro Mesjaszaśmy odrzucili, to wielu bardzo diarskich mężczyzn powiedzieli, szatan w sercu powiedział, słuchaj, przecież ty możesz być Mesjaszem. Teraz Rzymianie mają tam kłopoty, Bóg pretendentów walczy o tron cesarza, są zajęci walką wewnętrzną, poderwi wszystkich. No i poderwą. Był urodzaj na Mesjaszy. Było wielu pretendentów. Sama Jerozolima w oblężeniu miała 3 takie ogniska. 3 zwalczające się stronnictwa. Oni wewnątrz się już mordowali, a nie tylko byli oblegani z zewnątrz. Jeżeli Bóg, Chrystus nie będzie Mesjaszem, to będziemy mieli politycznych Mesjaszy bardzo dużo. I tak zawsze było. I dziś tak jest. Ja was, Polacy, zbawię. Ja. Mały Kajtek. Ja was zbawię. Pod moim imieniem. I ja właśnie w imieniu Boga Jahwe występuję. I Polacy dają się na to nabrać. Tylko dlatego, że my, kapłani, jesteśmy temu winni. Nie mówimy jasno i wyraźnie. Że jeżeli ustawimy znowu na boku krzyż chwalebny, czyli Chrystusa zmartwychwstałego, nie będziemy obecniać w sercach ludzkich, który wypełnił misję króla, Pana, uwalnia od demona, nie walczył z ludźmi, ale o ludzi, to się powtórzy historię. Ostatecznie wszystkiemu winni są kapłani. Jeżeli była niewola babilońska, winni byli kapłani, którzy proroków odsyłali na tamten świat. Jeżeli był rok 70, winni byli kapłani, którzy kapłana wszystkich kapłanów unicestwili, ponieważ były organizowane od razu te oddziały powstańcze, w związku z tym prześladowanie gmin chrześcijańskich, które nie chciały się włączyć, i to był powód prześladowań, nie chciały się włączyć. Mówiąc, Mesjasz już był. Co był? To my cię zaraz tutaj pouczymy. I pytanie, czy znamy też Ewangelię Jana, czy w Ewangelii też jest ta mała apokalipsa o końcu misji Izraela? Okazuje się, że nie ma. Ale do Ewangelii Jana trzeba włączyć tak zwaną wielką apokalipsę, która jest z kolei ostrzeżeniem nas. Jeżeli nie poznacie wielkiej apokalipsy świętego Jana, nie będziecie nią żyli, to tak skończycie jak Izrael. Skompromitujecie Boga, Bóg się nacierpi, Jezus będzie bankrutem dla rodziny ludzkiej i wy się nacierpicie i będę mógł was, musiał was ratować, tak jak ratowałem Faraona w wodach Morza Czerwonego, tak jak Żydów oblężonych przez unicestwienie. Odczytałem z lekcjonarza, ale w lekcjonarzu jest tylko powiedziany fakt. Fakt. Wyjątkowy fakt. Pełen ból, cierpienia, kilka miesięcy oblężenia, bez walki, śmierć ponad miliona. Wszyscy później schwytani do niewoli poszli i przez całe stulecia ściana płaczu. Znowu teraz naiwne próby wskrzeszenia życia tego narodu. Natomiast teraz przeczytam wam drugą część tej tak zwanej małej apokalipsy, bo ona dopiero odsłania przyczyny, dlaczego naród wybrany przegrał. Jednocześnie jest to ostrzeżenie, jeżeli wy się nie otworzycie na zrozumienie tych przyczyn, nie otworzycie się na to, co Chrystus zmartwychwstały wam daje, nie będziecie tym żyć, to podobnie zginiecie. Odczytałem tylko z lekcjonarza, żeby pokazać, Jak niefortunnie zbudowany lekcjonarz, bo nie poda nam przyczyn i obietnic, co nas może uratować. Skończyło się lekcjonarzu, a Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przyminą. I dalej, już z Ewangelii Łukasza, a będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec sumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha, podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. I powiedział im przypowieść. Popatrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dziać zacznie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie było obciążone wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Żeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Nie powinno się dzielić tej tak zwanej małej apokalipsy, bo inaczej nie poznamy propozycji naprawy. Najpierw dlaczego Izrael w sposób tak bolesny, okrutny przegrał swoje pójście za Bogiem prawdziwym i co my mamy robić, my, którzy już żyjemy po tej klęsce 2000 lat. Co my mamy czynić, ku czemu dążyć, żeby nie zaznać tego cierpienia, żebyśmy nie byli zbawiani przez fakt, że Bóg nas pozostawi sobie samym w tym świecie. I wtedy ludzie będą wołać, a gdzie jest Bóg, gdzie jest Jego miłość, gdzie jest Bóg. I trzeba wtedy mówić. A wtedy, kiedy nie cierpiałeś, wiedziałeś, gdzie jest Bóg. Trzeba było wtedy odnaleźć. Aż czasy pogan przeminą. Kogo rozumie się według Pisma Świętego, według Ewangelii Mateusza przez pogan? Jezus wyrazi i w Ewangelii, w ogóle w Ewangeliach mówi, a zwłaszcza w Apokalipsie później, że poganie są tylko wewnątrz Jego Kościoła. Poganie są tylko w łonie chrześcijaństwa. Ludzie, którzy są poza Kościołem Chrystusa, to są ludzie nieznający Boga prawdziwego. I muzułmanie, i inne wyznawcy innych religii. Ludzie nieznający Boga. Ale jakąś ideę Boga mają i próbują na miarę swego rozeznania Mu służyć. A zatem poganie są wewnątrz. Aż miną czasy pogan. Kiedy miną czasy pogan? Właśnie mamy tutaj powiedziane. Kiedy miną czasy pogan? Biblię trzeba interpretować Biblią. Bo Biblia była w ogóle pisana Biblią. Językiem Biblii. Bóg wziął pewną symbolikę i tą symboliką zawsze się posługiwał, żeby pisać kolejne księgi. Ten tekst, którym Jezus mówi, dlaczego Izrael przegrał i co my winniśmy robić, żeby nie przegrać. Będą znaki na słońcu, na księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów. Co wam to przypomina, ten tekst? Przez całe lata mego kapłaństwa miałem kłopot z tym tekstem, ale jeżeli zostawimy mikroskop, którym się posługujemy, żeby czytać te, zrozumieć taki tekst i wsiądziemy do samolotu i zaczniemy tak tym samolotem ponad całą historią zbawienia wszystkimi księgami latać, to spotykamy taki tekst i zaczynamy wszystko rozumieć. A wy powiedzcie, z czego ja czytam. A potem Bóg rzekł, niech powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały porę roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. A Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I uczynił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby, uwaga, rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że były dobre i tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Ten tekst powstał w niewoli babilońskiej, kiedy Bóg zrównał Izraela z poganami przez fakt niewoli babilońskiej i powiedział, dał ten hymn na ich wszystkie uroczystości. Ten hymn mamy dzisiaj na początku Pisma Świętego jako klucz do zrozumienia wielu rzeczy, które będzie mówił dalej. O jaki dar tutaj chodzi? Myśmy na ten temat i szkołę biblijną prowadzili i macie dużo na ten temat już w internecie. I dlatego też tutaj Jezus przypomniał właśnie ten czwarty dzień w tym tekście i będą znaki na słońcu, na księżycu i na gwiazdach. Czyli tamten tekst trzeba czytać tym tekstem na początku Pisma Świętego. Będziecie na poziomie pogan, jeżeli nie będzie w was daru pobożności. A na czym polega dar pobożności? Zauważcie, że niebo daje ziemi życie. Słońce. Gdyby nie było słońca, nie byłoby życia ani roślin, ani zwierząt, ani człowieka. Niebo daje życie. I jak niebo daje życie w sferze tej, w której teraz korzystamy, tak z kolei Bóg, który jest porównywany w Piśmie Świętym do słońca, zwłaszcza Jezus zmartwychwstały, Maria Księżyc, gwiazdy to święci. Dar pobożności polega na tym, że człowiek wie, że człowiek ma czerpać, rodzina ludzka ma czerpać życie z Boga, tak jak ten świat materialny czerpie życie ze słońca. Tak my w sferze ducha mamy czerpać życie z Boga i tylko z Boga. To niebo daje życie, też duchowe człowiekowi, dar mądrości. I to jest klucz do tej mowy eschatologicznej Jezusa Chrystusa, że w Izraelu zabrakło daru pobożności. Już chciał mieć życie, tutaj Mesjasz przyjdzie i nam da dobra gorów, władzę nad gojami, tu, to. A dar pobożności mówi, nie, tutaj chwilowo tylko żyjesz po to, żeby podjąć decyzję prawdziwego życia. A prawdziwe życie, to ty będziesz jak gwiazda na niebie, w końcu, w Bogu, dar pobożności. To nie jest życie, to jest tylko czas wyboru życia. Tego uczy dar pobożności. Inaczej mówiąc, pietyzmu. Ja z pietyzmem odnoszę się do każdego dnia tutaj przeżytego i biorę to, co mi daje Bóg jako słońce, Maria jako księżyc. Właściwie to Jezus Chrystus, Maria jest tym księżycem w swoim człowieczeństwie. Dlatego też ten tekst został przypomniany w pełniejszej apokalipsie, którą napisał Jan apostoł, a potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie więc gwiazd 12. Maria pełnia daru pobożności, pietyzmu, otwarcia. Całe jej wnętrze bierze z Boga życie, żeby nam go udzielać. Biblię interpretujemy Biblią, ale żeby interpretować Biblię, trzeba używać nie tylko mikroskopu i tam, jaki przypadek, jakie tego, tam, tylko wsiąść w samolot i tak sobie polatać nad księgami, polatać. I wtedy wszystko zaczyna się nam wyjaśnić. Więc Jezus chce powiedzieć, tak długo będziecie na poziomie pogan, byli na tym poziomie Izraelici, wy jesteście w Kościele, jak długo nie rozumiecie daru pobożności. Że życie macie brać z Boga, z dzieła Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dalej. Dalej jest mowa w tej małej apokalipsie, jest mowa o, Jezus powiedział im przypowieść, patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Jezus tutaj robi aluzję do jakiego daru? Czytamy również z tego pierwszego hymnu, że w trzecim dniu Bóg stworzył, podzielił, oddzielił morze od lądów i na lądach stworzył świat roślin, drzew i tak dalej. Chodzi o dar umiejętności. Chodzi o dar spełnienia misji. Spełnienia misji. O sakrament, inaczej pokuty. Jeżeli człowiek zaczyna żyć przymierzem, a Bóg w historii zbawienia od początku proponował przymierze człowiekowi. Ja będę twoją mądrością, twoją mocą. Przestań się bawić w Boga swego życia. I przestań być Bogiem w życiu innych ludzi. I to trzeba z całą radykalnością przyjąć. Przestań być Bogiem i nie baw się w Boga życia nawet własnych dzieci. Tylko wychowuj dziecko, w tobie jest Bóg. W twoim sumieniu jest Bóg. I to największy komplement, jaki w życiu usłyszałem od pewnej pobożnej niewiasty, która już to była w bardzo radykalnym nurcie. Mówi, co mi się u ojca podobało, że ojciec nigdy ludzi nie wiąza osobą, tylko zawsze z Chrystusem i to w krzyżu. Największy komplement, jaki mnie w życiu spotkał. Nie wolno nam nikogo z sobą wiązać. Otóż zabrakło w Izraelu, w tej przypowieści Jezus mówi, zabrakło w Izraelu dar umiejętności spełniania misji. W tobie będą błogosławione ludy całej ziemi. Ja ci coś takiego, ja Bóg z tobą się związałem, to mi wystarczy tylko jeden taki chłopina bezpłodny, nie mający potomstwa, jego żona, żeby świat był zbawiony. Bo to ja, Bóg posługuje się. Mnie nie trzeba mądrali i mocarzy. Mnie trzeba trawki w moim ręku, żeby niezwykłe rzeczy działać. Wystarczy mi właśnie roślina, drzewo. Izrael nie ma daru umiejętności życia przymierzem, od razu dodajmy. Dar umiejętności życia przymierzem w Bogu. I wtedy jest zdolny do pełnienia misji. Dopuszcza w sobie do głosu i przez siebie do głosu Boga. I wtedy morze staje się lądem, a na lądzie zaczyna być raj. I drzewo, drzewo. Drzewo jest symbolem, Jezus często z tego korzysta, Jezus jest symbolem, idealnym przykładem życia przymierzem. Bierze życie z ziemi i z nieba, ze słońca. Tak długo nie będziecie pełnić misji swojej, dopóki nie przeżyjecie, że przymierze to jest Bóg w was. W roślinie jest pierwiastek Stwórcy. I wszystko podporządkuje się Bogu, temu pierwiastkowi, który ostatecznie jest od Boga. I tak długo, dopóki Chrystus zmartwychwstały nie będzie czczony w was, nie będziecie pełnić swojej misji. I spaprzecie już tak wielkie dzieło, jak krzyż i zmartwychwstanie, jak pięćdziesiątnica. To właśnie Jezus chce powiedzieć w dalszej części tej małej apokalipsy, a niestety była czytana tylko pierwsza, proponowana tylko pierwsza część, a druga, najważniejsza, pominięta. Ale właśnie tę najważniejszą drugą część rozwija bardzo szczegółowo święty Jan Apostoł w swojej apokalipsie. Podsumowuję. Niezbędny dar pobożności. Życie bierz tylko z Boga, a On już jest w tobie. Tylko z Boga. Masz problemy, masz pytania. Dawaj Mu pytania. dawaj mu problemy, kładź pod jego stopami. On się tym zajmie. Nie lecz tu do Włoszyna, nie telefonuj, nie pytaj. Masz mistrza, kapłana, nauczyciela, masz wszystko. Bo jak ktoś za mnie przychodzi, to od razu nawiązuje kontakt z Jezusem, mówię mu, słuchaj, co mam na to odpowiedzieć. Oczywiście, że Jezus daje światło, daje odpowiedź. W Szczecinie mi się zdarzyło, że jeden pan miał tak powikłane życie, bo był taki pełen temperamentu i przyszedł zreferować mnie to swoje życie, żeby jakoś naprawić, ale on był przekonany, że jest nie do naprawienia i przyszedł po to, żeby mnie przygwoździć. Później się przyznał. A ja go postawiłem, kazałem na krzesełku pod krzyżem, usiąść i mówię, panie, słuchaj, co ja mam mu odpowiedzieć? Bo on z góry miał przejdzie, że wie, ojciec, chyba to jest problem nie do rozwiązania. Ja mówię, no niech pan referuje, zobaczymy. I pan Jezus powiedział, o, to słowo, to zdanie, które powiedział, zapamiętaj sobie. I zapamiętałem. A on tam papiał jeszcze, nie wiem, może godzinę czasu. I zakończył, widział, ojciec, tutaj nie ma rozwiązania. A ja się pytałem, czy pan takie zdanie powiedział? Tak, powiedziałem. I to jest rozwiązanie. Szczęka mu opadła. Taki jest humor Pana Boga. Taki jest humor Pana Boga. Więc doceni far pobożności, że możemy brać z Ojca, z Syna i Ducha Świętego, z Boga, ze świętych. Doceni, że wreszcie zrozumie, że przymierze to jest Bóg w nas. Tak jak pierwiastek życia w drzewie, w roślinie. I wtedy będziemy drzewem żywającym, czego sobie i wam życzę, ale jeszcze nie amen. Teraz odpowiedzcie sobie na pytanie, czy na tym poziomie żyją chrześcijanie. Ich pobożność jest na tym poziomie. Jak domaga się dar pobożności? Jak domaga się Pismo Święte? Czy nie są nawet drzewem, figą, która nie przynosi żadnych owoców, jest bezużyteczna i trzeba wyciąć tę figę? Jak wyciął Bóg Izraela jako figę zasadzoną przez Boga Jahwe? Boję się, a raczej jestem pewien, że wytnie ten typ kościoła. Oto słowo Pańskieśmy zakończyli. Według tego modelu świat albo ginie, albo zmartwychwstaje. Mówię o tym dlatego, żebyście po powrocie do domu co nieco ochłonęli, coś smacznego zjedli, napili się, zrzemnęli się koniecznie, a później jeszcze raz to wszystko przetrawili. Te czytania będą i powiedzieli sobie, no, czy w dalszym ciągu się bawić w chrześcijaństwo, czy w dalszym ciągu się bawić w wiarę, czy Bóg się ze mną bawił w krzyżu, idąc w krzyż, zmartwychwstając, czy nas nie potraktował do końca serio. Tylko my go bierzemy na ćwierć gwizdka. A wiecie, jak jest chirurg na ćwierć, to ludzie są na tamty świat. Jak jest kapłan na ćwierć czy na pół, to też ludzi wskazuje na cierpienie. My decydujemy o tym, kim będzie dla nas i dzieło Ojca, Syna i Ducha Świętego. Życzę sobie i wam, żeby było nie na ćwierć, nie na pół gwizdka, tylko na 100%. Chwała Ojcu i Synu i Duchowi
Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Najbliższa niedziela jest niedzielą ostatnią o Chrystusie Królu. O Chrystusie Królu. Znowu będą zmienione czytania na uroczystość Chrystusa Króla. Czyli wejdzie pewien moment z Księgi Judyty. I przeczytajcie sobie Księgę Judyty całą, a ja z tej księgi wezmę dwa momenty i powiem, że każdy z nas może być Judytą. Każdy z nas. I ma być Judytą. Bo miecz Maryi, a Judyta ta Maria, to był fiat. To było Słowo Boże. Miecz to jest Słowo Boże. Jak będziemy żyli do końca Słowem Bożym i będziemy ten miecz szlifowali, czytali, doskonalili, to będziemy diabłu uczynać na każdej ścieżce. Chwała Ojcu, Synowi
i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.